Multimedialne studium formacji biblijnej Biblikum Śląskie.
Księga Liczb widziana z perspektywy Nowego Testamentu. Księga Liczb nie ma w Nowym Testamencie tak wielu odniesień jak poprzednie części Pięcioksięgu. Kilka charakterystycznych dla niej elementów znalazło jednak swoje odzwierciedlenie w wypowiedziach autorów nowotestamentalnych. Do najbardziej znanych należy wypowiedź Jezusa z Ewangelii według świętego Jana. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Egzegeci nazywają tego rodzaju wypowiedzi typologicznymi, to znaczy takimi, które symbolizują przyszłe, o wiele ważniejsze wydarzenia. Wspominaliśmy już, że w Księdze Liczb, gdy mowa jest o wężu miedzianym zbudowanym przez Mojżesza na pustyni, nie wspomina się wprost o potrzebie wiary. Samo zajście może więc budzić podejrzenia o magiczne działanie znaku wykonanego przez Mojżesza. Przy bliższej analizie egzegetycznej podejrzenia te łatwo odrzucić, ale liczy się przecież pierwsze wrażenie. Problem mieli z tym już sami autorzy biblijni, o czym świadczy wyraźna i jednoznaczna interpretacja zawarta w 16 rozdziale Księgi Mądrości. Ewangelista Jan w podobnym tonie referuje słowa Jezusa. To nie samo wywyższenie na krzyżu, podobnie jak nie samo wywyższenie węża na pustyni, jest znakiem ocalającym patrzących, lecz ich wiara, że znak ten pochodzi od Boga i służy przekazaniu Jego mocy do przejścia ze śmierci do życia. Kolejny element z Księgi Liczb, który znalazł zastosowanie w wypowiedziach autorów nowotestamentalnych, to postać Balaama, widzącego, który błogosławił Izraelitów na rozkaz Boży. Sama tradycja zawarta w tej księdze jest niejednoznaczna w ocenie roli, jaką odegrał on podczas ich pobytu w Moabie. Święty Piotr nawiązuje do ironicznych podtekstów zawartych w relacji z Księgi Liczb. W oryginalnej wersji stanowi ją epizod z oślicą Balaama, która, jak się okazuje, widzi więcej niż siedzący na niej sławny widzący. W praktyce, zatrzymując się przed aniołem śmierci czekającym na proroka, ratuje mu życie. Nawiązanie do tego właśnie epizodu znajdziemy w drugim liście świętego Piotra. Porzucając prostą drogę, zbłądzili, a poszli drogą Balaama, syna Bosora, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości, ale został skarcony za swoje przestępstwo. Juczne zwierzę pozbawione mowy, przemówiwszy ludzkim głosem, powstrzymało głupotę proroka. Słowa te święty Piotr kieruje do mącicieli, którzy wprowadzają zamęt w gminie chrześcijańskiej, fałszywych proroków i nauczycieli głoszących zgubne herezje i wypierających się władcy, który ich nabył. Podobne odniesienia ma również wypowiedź świętego Judy, który o tego rodzaju ludziach mówi: biada im, bo poszli drogą Kaina i oszustwa Balaama, za zapłatę się oddali, a buncie kracha poginęli. W negatywnym kontekście postać Balaama przywołuje również wreszcie Księga Apokalipsy. W liście do kościoła w Pergamonie czytamy: bo masz tam tych, co trzymają się nauki Balaama, który pouczał Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. Jak widać z tych przykładów, tradycja chrześcijańska, jak i późniejsza tradycja judaistyczna uważały Balaama za negatywny wzór fałszywego doradcy i mąciciela, który występuje przeciwko temu, czego nie poznał, i sprzedaje swoje usługi za pieniądze, szkodząc wierzącym. Do incydentów Baal Peor, opisanego w 25 rozdziale Księgi Liczb, jako przykład rozpusty, odnosi się także święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Przytacza też liczbę uśmierconych wówczas Izraelitów – 23 tysiące. Według Księgi Liczb było ich o 1000 więcej, a według późniejszych komentarzy rabinicznych liczba ta wynosiła 25 tysięcy. Rozbieżności te wyjaśnia się na różne sposoby. Apostoł mógł mieć wątpliwości co do właściwej liczby ze względu na rozbieżność w komentarzach lub po prostu chodzi o błąd kopisty, który odczytał, często stosowany w rękopisach, skrót teres, tesseres, 4, jako treis, 3. Do tradycji o Balaamie apostoł powraca jeszcze, być może w drugim liście do Tymoteusza. Znane z tekstów apokryficznych imiona Jannes i Jambres odnoszone są co prawda do magów z 7 rozdziału Księgi Wyjścia, ale w niektórych tekstach pozabiblijnych łączy się te postaci z dwoma sługami towarzyszącymi Balaamowi w jego podróży. Inną ciekawą paralelę pomiędzy tradycją Nowego Testamentu i Księgą Liczb wskazał Orygenes. Otóż postrzegał on w osobie Balaama duchowego ojca magów, których gwiazda przywiodła do nowonarodzonego Jezusa. Inspiracją do takiej interpretacji były wypowiedziane przez niego słowa błogosławieństwa. W 24 rozdziale Księgi Liczb czytamy: Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Ono to zmiażdży skronie Moabu, a także czaszki wszystkich synów Seta. Hebrajskie słowo szebet, przetłumaczone tu jako berło, może mieć również znaczenie kometa, jak sugerowała część egzegetów i co potwierdzają także leksykografowie. W zestawieniu z gwiazdą takie rozumienie miałoby lepszy sens. Już w tradycji judaistycznej, ze względu na swój futurystyczny wydźwięk, tekst ten postrzegany był jako mesjański. Łączono go z inną wypowiedzią, znajdującą się w 49 rozdziale Księgi Rodzaju. Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska z jego kolan. W praktyce w samych słowach Balaama nie wspomina się jeszcze wprost o Mesjaszu, ale już jeden z aramejskich przekładów tzw. Targum Onkelos tłumaczy słowo gwiazda w sensie król, a berło w sensie Mesjasz. Zmartwychwstały Jezus w 22 rozdziale Apokalipsy mówi o sobie: Ja jestem odrośl i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca, poranna. Być może, mając na uwadze literalny sens, ewangelista Mateusz uznał, że gwiazda wspomniana przez Balaama w dosłownym znaczeniu przywiodła magów do nowonarodzonego króla żydowskiego. Księga Liczb zawiera także jedyne w swoim rodzaju precyzyjne zasady składania ślubów nazireatu. Zwyczaj ten, polegający głównie na powstrzymaniu się od strzyżenia włosów i odmowie picia napojów alkoholowych, przetrwał do czasów Nowego Testamentu. Nazirejczykiem był prawdopodobnie Jan Chrzciciel, a czasowe śluby tego rodzaju złożył również święty Paweł. Zasada zaciągania rytualnej nieczystości poprzez kontakt z ciałem zmarłego i jej skutki powodujące zbezczeszczenie sfery sakrum stoi być może w tle jezusowego określenia faryzeuszy mianem groby pobielane. W kwestii tego, co czyni człowieka nieczystym przed Bogiem, Jezus stwierdza, że jest nim raczej to, co wychodzi z niego na zewnątrz, niż to, co przychodzi do niego z zewnątrz. Cały rytuał oczyszczania, związany z celebracją Dnia Pojednania, w języku hebrajskim Jom Kippur, jakkolwiek stanowi godny naśladowania przykład wzywający do pokuty i postów, to w swoim ostatecznym rozrachunku jest nieskuteczny w porównaniu z ofiarą Chrystusa. Wspomniane wcześniej odniesienia to główne elementy, które łączą wypowiedzi nowotestamentalne z Księgą Liczb. Spójrzmy jednak jeszcze na tę księgę jako całość. Jak wspomnieliśmy, jej zasadniczy temat to wędrowanie z Bogiem, które staje się szkołą wiary i zaufania wobec Niego. Izraelici nie są tu pozbawieni wolnego wyboru. Zawsze mogą zrobić tak, jak zechcą, ale też muszą liczyć się z konsekwencjami swoich decyzji. Wymowne są tu dwa momenty. W 13 i 14 rozdziale Księgi odmawiają oni wkroczenia do ziemi obiecanej, obawiając się jej rosłych mieszkańców. Okazują w ten sposób brak zaufania wobec Boga. Kiedy z kolei poznają konsekwencje swojej postawy, próbują zdobyć tę ziemię własnymi rękami. Robią to jednak wbrew zakazowi i bez wsparcia ze strony Boga. Mojżesz nie pozwala im bowiem zabrać ze sobą Arki Przymierza, która symbolizuje obecność Jahwe. Ponoszą zatem sromotną klęskę i w konsekwencji wiarołomne pokolenie wyjścia skazane zostaje na życie na pustyni. 40 lat to średnia długość życia jednego pokolenia. Dokładnie na tyle lat wędrówki po jej bezdrożach skazani zostają buntownicy, do czasu aż wymrze całe to pokolenie. Drugi wymowny tekst to wspomniany już epizod z wężem, którego Mojżesz uczynił na pustyni. Również i tu problem stanowi brak wiary i zaufania wobec Boga. Izraelici gardzą nawet tym, co od Niego otrzymali. Mannę, symbol Jego opieki nad nimi, nazywają marnym, mizernym pokarmem. Tęsknią za Egiptem i oskarżają Boga oraz Mojżesza, że wyprowadził ich stamtąd, aby pomarli na pustyni. Dopiero węże, których i dotąd nie brakowało na ich drodze, ale dzięki opiece ze strony Boga nie stanowiły one zagrożenia, uświadamiają im, gdzie leży prawdziwa groźba śmierci. Miedziany znak w kształcie węża, który Bóg nakazuje wykonać Mojżeszowi, staje się znakiem, w którym szukać muszą ocalenia. Nie znajduje się ono jednak w jakichś magicznych właściwościach samego miedzianego węża, lecz w wierze, że to Bóg i tylko Bóg może ich wyrwać śmierci i ofiarować życie. Z głęboką wiarą muszą spojrzeć na to, co symbolizuje szalejące wokół nich śmierć i zaufać, że mimo tego Bóg może obdarować ich życiem. Samo zagrożenie nie zostaje odjęte, jak prosili o to Mojżesza. Śmierć nadal zbiera swoje żniwo, ale kluczem do ocalenia jest spojrzenie pełne wiary w to, że Bóg jest przede wszystkim tym, który nie chce, aby umarli, lecz żyli. Przenosząc pouczenie, jakie zawierają w sobie oba wspomniane epizody na nasze współczesne realia, łatwo zauważyć, że Księga Liczb przekazuje nam ciągle aktualne doświadczenie wiary. Nie jest ona tylko zbiorem norm, przepisów czy przekonań na temat Boga. Jeśli ma przynosić owoce, musi być oparta na zaufaniu wobec Niego. Bóg nie chce śmierci grzesznika. Chce, aby odwracał się od swoich grzechów i miał życie w całej obfitości. Wiara nie jest jednak jednorazowym aktem. Każdy kolejny dzień przynosi nowe wyzwania i stając przed każdym z nich, ciągle trzeba okazywać zaufanie, że wolą Bożą jest, abyśmy żyli i dotarli bezpiecznie do przeznaczonego nam celu. Można chcieć zrobić to po swojemu, można pogardzić tym, co Bóg nam daje jako pokarm na naszej drodze, ale ma to też swoje konsekwencje. Licząc na własne siły i realizując własne, często sprzeczne z Bożą wolą pomysły na życie, musimy też liczyć się z tym, jakie będą ich owoce. Pokoleniu wyjścia nie została odebrana szansa na życie. Wymownie symbolizuje to wspomniany zwrot – 40 lat na pustyni. Tyle dostało całe to pokolenie, aby przeżyć swoje życie. Utraciło ono jedynie okazję, aby zamienić pustynię na ziemię obiecaną i uniknąć zagrożeń, jakie niesie ze sobą pobyt na pustyni. Wykład profesora Janusza Lemańskiego przeczytał Marek Piechniczek.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107,6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.